Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam Państwa w rozmowach niedokończonych. Kondycja Unii Europejskiej to temat, który podejmujemy w swoim gabinecie, biurze w Brukseli. Ryszard Czarnecki, europoseł, były wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego. Panie przewodniczący, panie pośle, witamy w rozmowach niedokończonych.
Witam serdecznie, szczęść Boże, ukłony z Brukseli, gdzie właśnie dziś toczy się szczyt Unii Europejskiej.
Patrzymy, że za panem przewodniczącym mnóstwo szalików. Od kiedy Polska w Unii Europejskiej zaczęła być graczem, a przestała być tylko i wyłącznie kibicem?
Dobre pytanie. Myślę, że ten pierwszy okres, pierwsze miesiące, może nawet lata po naszej akcesji w 2004 roku, to był taki okres, kiedy chyba wielu się bardzo cieszyło, że jesteśmy w Unii, może nie dostrzegając różnych minusów, które już wtedy były na horyzoncie, a dopiero potem przyszła refleksja, że tutaj no jednak tytuł amerykańskiego filmu Wystarczy być, to jest za mało. Tutaj trzeba coś znaczyć, że tutaj trzeba mieć wpływ. Ja pamiętam taką rozmowę w windzie w Parlamencie Europejskim, gdzie jeden z czołowych niemieckich europosłów, były dyplomata, powiedział, no, nie wiedząc, że są tacy, którzy nie są Niemcami, a niemiecki znają. Czego chcą ci Polacy? Powiedział ów nasz sąsiad z zamiedzy zachodniej. Czego chcą ci Polacy? Dostali tyle pieniędzy, oni co? Chcą jeszcze mieć wpływy? No właśnie, to jest takie trochę myślenie nie tylko o nas, o Polsce, ale także o wielu krajach naszego regionu. O co chodzi tym państwom, o co chodzi Polsce, Węgrom, Czechom, Słowakom? Przecież dostali tyle pieniędzy, to powinni być szczęśliwi. A nie ma może jednak zrozumienia, że czas skończyć z tym podziałem na Europę A, tą, która dzięki historii mogła budować europejską wspólnotę węgla i stali, potem EWG i korzystać z panu Marszala, no i na tą Europę B, która była za tym żelaznym kordonem komunistycznym, bez naszej przecież winy. Więc te podziały są i myślę, że one także dotyczą może szczególnie spraw gospodarczych, finansowych, budżetowych.
Rok 2020 dla Unii Europejskiej to Brexit i żegnanie się, długie żegnanie się Wysp Brytyjskich z Unią Europejską i takie pytanie związane może z pewnymi siłami, które działają w Unii Europejskiej, a mianowicie no Niemcy chyba próbują być jedynym liderem teraz w Unii Europejskiej, żegnając jednocześnie Wielką Brytanię. Czy możemy tak uprościć Unię Europejską?
Rzeczywiście Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, tak brzmi pełna nazwa tego państwa, nie ma na unijnym pokładzie. To się okazało, no, że koniec świata nie nastąpił. To znaczy, że Wielka Brytania pokazała, że jest życie po życiu, że można być poza Unią Europejską. Żadna aluzja, broń Boże. Tylko pokazuje, że ci wszyscy, którzy tak wieszczyli, że teraz spadną jakieś klęski gospodarcze na Brytyjczyków, że będą żałować i płakać. Nie wiem, może tak będzie za parę lat, ale jestem tego pewien. Na razie Wielka Brytania potrafiła zintensyfikować swoje relacje z Ameryką, z Azją i jakoś sobie radzi. Zobaczymy, co będzie w przyszłości. Co do kluczowej roli Niemiec, to tak, ale Niemcy starają się jednak rozgrywać to tak bardziej inteligentnie, bardziej sprytnie. To znaczy starają się wiele rzeczy konsultować z Francją, pokazywać na zewnątrz taki tandem niemiecko-francuski, nawet jeżeli są między nimi różnice zdań, to często ostre. Taka sprawa może mało w Polsce znana. W tej chwili po tym, jak nastąpił Brexit, nie ma Wielkiej Brytanii w Unii, Francja jest jedynym państwem członkowskim Unii, które ma miejsce stałe w Radzie Bezpieczeństwa ONZ obok USA, Rosji, Chin i właściwie Wielkiej Brytanii. Niemcy natomiast forsują od lat taką ideę, żeby to Unia Europejska miała tego swojego stałego przedstawiciela zamiast Francji. No tu oczywiście te kraje weszły w kolizję polityczną i to jest spór publiczny. Ale powiedzmy, że Niemcy, będąc największym płatnikiem netto, będąc sponsorem Unii w jakimś sensie, też z drugiej strony też zadbały Niemcy o to, żeby jednak mieć bardzo duży rabat, czyli ulgę w składce członkowskiej. Mało kto wie, że po odejściu Wielkiej Brytanii, która miała największą ulgę w tej składce do Brukseli, teraz krajem o największym rabacie jest Holandia, a na drugim miejscu są Niemcy. To jest też tak, że oczywiście Niemcy mają dużą składkę członkowską, ale też ona powinna być teoretycznie znacznie większa. Niemcy są tym playmakerem rozgrywającym, to prawda, no ale jednak starają się pewne rzeczy załatwiać w szerszym gronie, tak żeby potem nie zarzucano Niemcom to takiej totalnej dominacji. Teraz akurat mamy prezydencję niemiecką. Po raz ostatni mieliśmy ją w 2007 roku. Teraz mamy ponownie od 1 lipca do końca grudnia. I właśnie teraz się toczą te kluczowe rozmowy o finansach. Ja mam taką tezę, na tym kończę odpowiedź na pytanie ojca, że ja patrzyłem na te wszystkie bardzo nerwowe dyskusje przed szczytem brukselskim z pewnym spokojem, bo uważałem, że Niemcy sobie nie mogą pozwolić na taką straszliwą wpadkę wizerunkową, że za ich prezydencji by się nie uchwaliło budżetu. Tego nie było nigdy w historii. Zawsze budżet unijny był uchwalany przed rozpoczęciem tego okresu siedmioletniego budżetowego. Więc Niemcy, które ostatnio, przypomnę, przed 3 laty przez pół roku tworzyły rząd, taki rekord europejski dosi 1,5 roku, tak było w Belgii, z której do państwa mówię, ale Niemcy były na drugim miejscu w tej klasyfikacji europejskiej długości powstania rządów, no teraz sobie nie mogły pozwolić na to, żeby Niemcy to uosobienie państwa zorganizowanego, sprawnego okazało się, żeby nie mogły załatwić tej kluczowej dla 27 krajów członkowskich Unii sprawy, czyli budżetu, pieniędzy unijnych. Dlatego uważałem, że jednak takie straszenie Polski między innymi, że teraz albo nigdy, że musi się zgodzić na te warunki i uważałem, że to jest raczej taka taktyka negocjacyjna, technika negocjacyjna, a nie jest to rzeczywistość.
Kwestia praworządności jest taką kwestią zarzucającą demokrację, że w danym państwie, zwłaszcza w Polsce i Węgrzech, nie ma demokracji w tych dwóch krajach członkowskich Unii Europejskiej, które nie chcą zgodzić się na powiązanie budżetu z praworządnością. A, panie przewodniczący, panie pośle, jak jest tą demokracją w pozostałych 25 państwach?
No, świetne pytanie, no bo Francja przez wiele lat miała stan wyjątkowy po tych zamachach terrorystycznych i jakoś nikt z tego powodu Francji nie oskarżał o brak demokracji. To więcej, policja we Francji wielokrotnie brutalnie tłumiła demonstracje, bijąc kobiety w ciąży, nawet parunastolatków. I też poza jedną debatą w Europarlamencie żadnych oskarżeń wobec Francji nie kierowano. Kiedy prezydent Emmanuel Macron podjął inicjatywę zwiększenia, uwaga, kompetencji, wpływu prezydenta republiki na powoływanie sędziów we Francji, też nie oskarżano władzy we Francji, że politycy, konkretnie prezydent Macron, chce mieć większy wpływ na personalia w wymiarze sprawiedliwości. Tymczasem oskarża się o to Polskę, gdzie przecież tak naprawdę to owszem, wpływ polityków jakiś tam jest, ale on jest na przykład znacznie mniejszy niż w Niemczech, gdzie na poziomie i landowym kraju związkowym i federalnym, i całej federalnej Niemiec, wpływ stricte partii politycznych na powołanie sędziów jest przemożny. W Austrii wręcz partie polityczne decydują o składzie via parlament Trybunału Konstytucyjnego. W Luksemburgu Trybunał Konstytucyjny zlikwidowano. Jakoś tego powodu nikt nie zapłakał. W Holandii w ogóle go nie ma. I tak możemy wymieniać. W Hiszpanii wymiar sprawiedliwości funkcjonuje oparty o dość podobne zasady jak w Polsce. Ale też z tego tytułu nikt w Hiszpanii nie czyni zarzutów. Kiedy tam policja wkraczała do lokali referendalnych podczas referendum niepodległościowego w Katalonii. Ja akurat jestem za integralnością państwa hiszpańskiego i Hiszpanie mają prawo nie uznawać niepodległości Katalonii, absolutnie, no ale gdy policja tam wkraczała, nie budziło to poza krótką debatą w Parlamencie Europejskim jakichś wielkich problemów. No to jest przykład takich double standard, to się mówi, podwójnych standardów, na przykład pewnej hipokryzji po stronie Unii Europejskiej, albo może ściślej biorąc, tej starej Unii, tej piętnastki, która kiedyś tworzyła Unię Europejską po 1951, a wcześniej dwunastka tworzyła EWG.
Panie przewodniczący, wydawało się, że już ta jasność, klarowność tych umów na szczycie europejskim będzie miała miejsce, że tutaj uda się zarówno tej stronie polskiej, węgierskiej pozostać przy tych twardych, klarownych gwarancjach. A okazuje się, że na pole gry weszła Holandia. Jak pan przewodniczący ocenia rolę Holandii i dlaczego nagle są takim adwersarzem tej dyskusji, tej debaty?
To jest bardzo ważne pytanie. Oczywiście niektórzy mówią, bo w Holandii jest kampania wyborcza, to prawda. Liberał, premier Mark Rutte chce po raz trzeci być szefem rządu Niderlandów. Natomiast tak naprawdę, kiedy nie wiadomo, co chodzi, chodzi o pieniądze. Ja to cały czas podkreślam. Zwracam uwagę jako historyk na chronologię. Największy atak na Polskę ze strony holenderskiego komisarza Fransa Timmermansa nastąpił w momencie, kiedy, uwaga, premier Morawiecki przedstawił, jako jeden z niewielu skądinąd, plan reformy Unii Europejskiej, gdzie domagał się zwiększenia budżetu, wskazując bardzo konkretnie, skąd ten większy budżet unijny wziąć. Ano na zasadzie ścięcia wszystkich ulg i rabatów. No, krajem, który poczuł się najbardziej zagrożony, była właśnie Holandia, bo jak już mówiliśmy wcześniej, ma ona w tej chwili po Brexicie największy rabat ze wszystkich krajów członkowskich w Unii, czyli ulgę w spłacie członkowskiej do Brukseli. A stąd też Holandia bardzo sprytnie wrzuca takie tematy zastępcze. A to korupcja na Węgrzech, a to praworządność w Polsce, a to kwestia korupcji w Rumunii, a to kwestia nieprzestrzegania prawa w Czechach czy na Słowacji. Już tak się składa, że zawsze to jest cały czas ten nasz region Europy, Europy Środkowo-Wschodniej. Byle tylko nie mówić o tym, o tych miliardach, no już nie guldenów, już euro, które miały płynąć do kasy Brukseli, a nie płyną, bo ta składka członkowska ich jest mniejsza. Więc tak to czytam tę grę, a zresztą też znowu przykład takich podwójnych standardów. Może państwo pamiętają, gdy w lipcu nie udał się, zakończył się fiaskiem, pierwszy szczyt unijny, wówczas to premier Węgier, Viktor Orbán, z taką propozycją porozumienia międzyrządowego, które by nie obejmowało pięć krajów. Ten klub skąpnął. Te kraje, które właśnie chciały małego budżetu i nie chciały zgodzić się na większą pomoc finansową. Holandia, Austria czy kraje skandynawskie. I wówczas na Orbana nakrzyczano, że to jest antyunijne, że on neguje rolę Unii, że jak tak można omijać instytucje unijne, że na to się nie można zgodzić. Z identyczną propozycją, tylko już bez Polski i Węgier, w innej konfiguracji. Wyszedł holenderski premier, teraz niedawno, żeby zrobić porozumienie międzyrządowe 25 państw bez tych dwóch naszych. I wtedy wszyscy eksperci, komentatorzy, politycy, dziennikarze, także w Polsce, którzy krytykowali Orbana za to, że ma taką antyunijną inicjatywę i pomija rolę Unii i chce porozumienia międzyrządowego, nagle jak mysz pod miotłę powali się, zupełnie nie krytykowali premiera Rutte za identyczną propozycję w sensie formalnym, jak tą, którą przedtem przedstawił przez nich potępiany w czambu premier Węgier.
Rozmawiamy o kondycji Unii Europejskiej. Domagamy się, mamy nadzieję, że Unia Europejska i wszystkie jej instytucje będą tak sprawiedliwie traktować pozostałe, wszystkie kraje członkowskie. Czy pan przewodniczący na podstawie swojego doświadczenia, wiedzy, no i że tak powiem przewidywania politycznego uważa, że jest to możliwe, że jednak nastąpi taki czas, że będzie sprawiedliwie, równie, chcę się powiedzieć, wręcz uczciwie?
Ja się nawet nad tym wczoraj, dzisiaj zastanawiałem, czy takie pytanie dostanę, kiedykolwiek dostałem je bardzo szybko. Dziękuję, bo ono jest kluczowe. Otóż ja jestem europosłem lat 16, wcześniej przez 2 lata byłem ministrem do spraw europejskich, także pełniąc funkcję ministra w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. I powiem w ten sposób. Ja uważam, że ten szczyt zapewne zakończy się porozumieniem, które da Polsce dostęp do wielkich pieniędzy. Natomiast nie miejmy złudzeń, że to będzie taki szczyt, który spowoduje, jak za czarodziejską różdżką, że skończą się nasze napięcia w relacjach z Unią Europejską. Nie, nie skończą się. Ja tylko przypomnę, że w lipcu myśmy zawarli porozumienie. Zostało złamane przez prezydencję niemiecką, bo przecież tamta formuła praworządnościowa była na tyle letnia, że w zasadzie można było spać spokojnie. No teraz okazuje się, że przegryzono śrubę i zaproponowano dużo dalej idące sformułowania. Ale właśnie problem polega na tym, że to porozumienie, które zapewne będzie podpisane jutro, może się przedłuży w sobotę, może w niedzielę, nie ma się żadnej gwarancji, że to porozumienie nie będzie złamane znowu. To po pierwsze. Po drugie, Polska jest częścią G5, czyli jest jednym z 5 najważniejszych, największych państw Unii Europejskiej, ale właśnie także dlatego jest konkurentem w wymiarze gospodarczym, geopolitycznym, stricte politycznym. Konkurentem dla tych krajów, które do tej pory były tymi playmakerami rozgrywającymi w Unii Europejskiej, które decydowały o polityce kiedyś EWG, potem Unii. Polska urosła bardzo i w swoich słabościach, błędach, grzechach i tak dalej. I dlatego też źródłem tych napięć tak naprawdę wcale nie jest kwestia wymiaru sprawiedliwości, sądownictwa, prawa konstytucyjnego, Puszczy Białowieskiej, wolności mediów, kornika drukarza. Są tylko preteksty. Tak naprawdę chodzi o to, aby dać Polsce pewien taki sufit. To znaczy, żebyśmy za bardzo nie urośli. Jako ten kraj, który rozgrywa, który jest liderem regionu, który ma bardzo duży potencjał demograficzny, potencjał gospodarczy, potencjał wzrostowy. I to jest druga przyczyna. Wreszcie kwestia trzecia, źródło potencjalnych napięć, które ja przewiduję. Nie chcę tu być prorokiem Ryszardem, ale to przewiduję. To jest kwestia tego, że Polska zachowała swoją, to anglosasi to nazywają identity, tożsamość. Znaczy nasz system wartości tradycyjnych jest jednak inny niż wielu krajów w Europie Zachodniej, krajów zlaicyzowanych. To ich drażni, złości, denerwuje, to rodzi pokusy atakowania Polski. Nie za to, że jesteśmy krajem, który nie wstydzi się, jak Unia Europejska, która gumką, myszką wykreślała w projekcie niedoszłej konstytucji europejskiej samo nawiązanie do dziedzictwa chrześcijańskiego. My się tych wartości, tego dziedzictwa, tej tradycji nie wstydzimy. Tacy po prostu jesteśmy i pewnie takimi zostaniemy. Natomiast to oczywiście budzi pewien opór, pewne napięcie w naszych relacjach z Unią, czy też szeregiem krajów Unii Europejskiej. Ja tu wskazałem, myślę, że dość precyzyjnie, to, co na long term, na dłuższą metę, może być problemem w relacjach Polski z Unią. My nie oczekujmy, że my się dogadamy, że tych pieniędzy, bo nie się dogadamy. A nie oczekujmy, że czas pras nagle będzie idylla i taki honeymoon, jak to się mówi, miodowy miesiąc w relacjach polsko-unijnych, bo tak nie będzie. Ja się spodziewam, że kolejne debaty na temat Polski w Parlamencie Europejskim będą, że Polska będzie grillowana, jak to się mówi. Nawet jeśli się w tej sprawie dzisiaj, jutro, pojutrze dogadamy co do tych pieniędzy i mam nadzieję, że się dogadamy, bo te pieniądze są Polsce potrzebne, bo tutaj już skończę. Przecież Polska już tylko jakieś może 7, może 8, może 9 lat będzie na plusie. To jest ostatni budżet unijny, ten 7-letni 2021-2027, kiedy składka członkowska Polski będzie, uwaga, mniejsza niż to, co my z Unii dostajemy. Na razie ona, przypomnę, to nie jest tak, że Unia nam daje, a my nic. To składka członkowska Unii Polski do kasy Brukseli wynosi 4,5 miliarda euro, a będzie wynosić na koniec tego okresu budżetowego w 2007 roku 6 miliardów 250 milionów. Ale po tym, pod koniec tej dekady, nasza składka członkowska będzie przewyższać te pieniądze, które będziemy z Brukseli otrzymywać. Staniemy się płatnikiem netto, takim jakim teraz są Niemcy, Holandia, Austria, Szwecja, Francja, inne kraje. Ja mówię o tym, ponieważ no, warto to dzisiaj też Polakom uświadamiać, żeby to nie było jakiejś terapii szokowej, jak to za Balcerowicza, że potem Polacy wiedzieli, że dzisiaj owszem, Unia nam daje, owszem, chociaż tutaj też możemy mówić o tych środkach, które wędrują z powrotem poprzez firmy zachodnie, które tu wygrywają kontrakty na te wielkie inwestycje infrastrukturalne i te środki potem wracają z powrotem. I oczywiście możemy mówić o niemałej skali tego powrotu tych pieniędzy unijnych, powrotem do krajów członkowskich Unii dawnej piętnastki. Ale mówiąc precyzyjnie, no to podkreślam, za niespełna 10 lat Polska będzie współutrzymywać Unię Europejską. Będziemy w jakimś sensie sponsorem Unii Europejskiej i warto to, żebyśmy z góry to wiedzieli i tę świadomość po prostu mieli.
A zatem należy już dziś walczyć o ulgi, tak jak ulgi ma Holandia i inne kraje członkowskie będące płatnikami netto, ponieważ no, w tych ulgach tkwi chyba cały szkopuł, żeby być płatnikiem, a jednocześnie mieć duże ulgi, ale to chyba nie temat na dziś. Ryszard Czarnecki.
Ja tylko wejdę słowo, przepraszam bardzo, nie można, bo to bardzo kwestia ważna. Tylko przypomnę, ja jestem historykiem integracji europejskiej, jak bardzo atakowano Wielką Brytanię i personalnie Iron Lady, żelazną damę, premier Margaret Thatcher, która właśnie powiedziała tak. Wielka Brytania nie podpisze traktatu z Maastricht, jeżeli nie dostaniemy żelaznej gwarancji tego rabatu brytyjskiego słynnego, tak? I ona się upierała przez szereg miesięcy, była takim czarnym Piotrusiem, atakowano ją personalnie, atakowano Wielką Brytanię, Brytyjczyków, że egoiści, że tylko swoje interesy dbają, tak jakby inne kraje nie dbały o swoje interesy. W końcu nie to się udało uzyskać. Wielka Brytania przez blisko 30 lat płaciła dużo mniej do kasy Brukseli niż powinna płacić, ale opłacało się przez parę miesięcy być takim twardzielem, a pani Margaret Thatcher takim była, bo to służyło brytyjskiemu interesowi. Ja nie chcę tutaj jakiś dokonywać aluzji, ale myślę, że generalnie w Unii Europejskiej warto twardo się stawiać, bo historia pokazuje, że ci, którzy się stawiali, bardzo często potrafili postawić na swoim i wywalczyć dla siebie bardzo dużo. Ci, którzy bali się artykułować swoje interesy, odpuszczali, byli mięcy, po prostu się nie liczą.
Ryszard Czarnecki, europoseł, były wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego. Naszym Państwa gościem rozmawiamy o kondycji Unii Europejskiej. Telefony do studia ukażą się na Państwa ekranach. Radiosłuchaczom przypominam 56 657 0011 lub 56 657 0012, 536 600 300 lub 536 600 400. Dla widzów i słuchaczy spoza granic Polski 48 56 657 0013 lub 0014. Panie Przewodniczący, czekając na pierwszy telefon od naszych odbiorców, praworządność jest na takim celowniku, jeżeli chodzi o Polskę, korupcja w Węgry. A gdyby pan przewodniczący na chwileczkę zobaczył, jak wygląda praworządność w Unii Europejskiej. Czy rzeczywiście Unia Europejska przestrzega wszystkich praw, które w niej obowiązują? Czy to jest takie, kto mocniejszy przy tym stole, kto ma większą siłę, przepraszam, rażenia, wpływu, a zwłaszcza chyba siłę medialną, ten może oskarżać, może obrzucać innych inwektywami, nasyłając komisję, chociażby wenecką do Polski, albo podejmując debatę na forum Parlamentu Europejskiego o danym kraju. Czy cała Unia Europejska, 27 państw, nie powinno się zastanowić nad tym, jak wygląda praworządność Unii Europejskiej?
To jest kwestia podstawowa. Ja już powiedziałem tutaj o pewnej hipokryzji i o podwójnych standardach. Mianowicie te państwa, które właściwie światło zgasło, mam nadzieję, że to nie taka metafora.
W Unii Europejskiej światło gaśnie.
Światło gaśnie w Unii, albo ostatni gasi światło. Otóż jest tak, że to trochę prawo silniejszego obowiązuje. To znaczy te państwa, które współdecydują o polityce unijnej, im jakby wolno więcej. One mogą łatwiej się wytłumaczyć, a nawet czasem wcale się nie tłumaczą. Natomiast trochę jest tak, że cokolwiek Polska dzisiaj by zrobiła, to jest to od razu pod lupą i często traktowane jako pretekst, jako taki kij, żeby uderzyć. Ja prawdę mówiąc, coraz mniej się tą krytyką przyjmuję, bo widzę, jak bardzo ona jest niemerytoryczna. Jak bardzo druga strona nie chce w ogóle słuchać żadnych wyjaśnień, tłumaczeń, że to jest zupełnie inaczej, że oni nie mają dostępu do faktów, do wiedzy i tak po prostu gadają. To jest taki charakterystyczny moment. W Parlamencie Europejskim trwa jedna z 11 bodaj debat na temat Polski. Polscy europosłowie, w tym także ja, staramy się tłumaczyć komisarzowi Timmermansowi, że tu nie ma racji, tu mówi o czymś, co już zostało zmienione, tu się mija z rzeczywistością, tu upada jakiś w ogóle fake newsach. Robi komisarz Timmermans, spokojnie zdejmuje słuchawki polskim tłumaczeniem, odkłada je i już teraz, że tak powiem, jest poza jakimkolwiek dostępem do tej wiedzy, którą my staramy się mu przedstawiać. To jest taka wielka metafora, że ta druga strona w ogóle nie jest chętna słyszeć nie tyle nawet nasze argumenty, ale po prostu fakty, które przedstawiamy, że oni po prostu wiedzą lepiej. Oczywiście, kończąc odpowiedź na pytanie ojca, szereg krajów członkowskich Unii ma bardzo poważne problemy z praworządnością. Ja już część z tych państw wymieniałem, natomiast oni są, no troszeczkę, przepraszam, że się odwołam do tego brytyjskiego pisarza, skąd lewicowego, George'a Orwella, który kiedyś komunizował, potem się z tego wyleczył. George Orwell napisał taką książkę Folwark zwierzęcy, gdzie na tym folwarku, z którego wygrywał ludzi, rządziły świnie. I tam prowadzono zasadę, że są zwierzęta równe i równiejsze. Ja mam wrażenie, że nawet jeżeli tutaj niektórzy nie czytają Orwella, szkoda, to tutaj te równiejsze zwierzęta rzeczywiście dość często nadają to.
O, pytanie, skoro takie porównanie, kto jest tym koniem, którego zajadą na śmierć?
Tak, to koń Beniamin, bo to, tak, główna świnia to był Napoleon, koncinąt, tak się nazywała. Właśnie temu koniowi tłumaczono, że pracuj więcej, pracuj. On tak pracował, aż w końcu zdech. Też taka metafora, a tak na marginesie. Przecież Polska była traktowana przez bardzo wiele lat, jeszcze zanim weszliśmy do Unii, po podpisaniu umowy stowarzyszeniowej, ratyfikowanej także moim głosem w 1992 roku przez polski parlament. To jest 12 kolejnych lat do wejścia do Unii i potem była traktowana jako, jak to określano, myślę nawet nieładnie, rynek taniej siły roboczej. To może być trochę odpowiedź na pytanie ojca. My jesteśmy tym koniem, który miał pracować ciężko, natomiast inni mieli rządzić. Stąd te reakcje, prawda, do czego chcą ci Polacy. Wpływów jeszcze chcą, chcą rządzić, partycypować. Tak, Polska jest dużym krajem i ma prawo udecydować o kształcie Unii Europejskiej. Ale tylko przypomnę, że nam mówiono, a nawet powiem w tej chwili inne słowo, wmawiano przed referendum akcesyjnym w 2003 roku, że Unia Europejska to jest taka jedność w różnorodności, że poszczególne kraje mają prawo mieć, respektować własne tradycje, że to się nikt nie będzie wtrącał, że kwestie moralno-wyczajowe to jest kwestia suwerenna poszczególnych krajów, że ochrona życia, to tylko o tym będą decydować parlamenty narodowe. No jakże to się zmieniło? Teraz niedawno, parę tygodni temu, Parlament Europejski uchwalił dziwaczną rezolucję, która no jest jedną wielką presją na Polskę, gdy chodzi o kwestię zabijania dzieci nienarodzonych, tak? A przecież to jest wbrew traktatom europejskim, które te sprawy zostawiają poszczególnym krajom członkowskim. Uwaga, bardzo wiele działań w Unii Europejskiej obecnie to jest obchodzenie traktatów europejskich, to jest ich nawet powiedziałbym wręcz łamanie. I paradoksalnie Polska oskarżana o tą taką, nie wiem, eurosceptycyzm, nawet antyunijność przez niektórych, Polska często tych traktatów właśnie broni.
Mamy telefon, prosimy bardzo, halo.
Szczęść Boże, mówi Małgorzata z Warszawy.
Prosimy Pani Małgorzata.
Panie europośle, ja myślę, że wielu Polaków interesuje taka kwestia. Co będzie, jeśli Hiszpania, Włochy czy Portugalia nie będą w stanie spłacić funduszu odbudowy? Czy jesteśmy jakoś zabezpieczeni w tych umowach na taką ewentualność? I proszę powiedzieć, co by było, gdyby rzeczywiście te kraje nie były w stanie spłacić tych swoich zadłużeń? Co by groziło nam Polakom? Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
To ważna kwestia. Po pierwsze, uwaga, że te pożyczki w ramach Recovery Fund, Funduszu Odbudowy, one nie są obowiązkowe. Znaczy jest taka możliwość, ale poszczególne kraje nie muszą z nich korzystać. Ja, oczywiście, one są bardzo nisko procentowane. Natomiast to jest oczywiście pytanie, czy te pożyczki warto brać. Przypomnę, że IMF, czyli Międzynarodowy Fundusz Walutowy, dawał pożyczki, na przykład Węgry z tych pożyczek rezygnowały, bo uznały, że one po prostu się nie opłacają ekonomicznie, czy jest to forma jakiegoś uzależnienia. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię Funduszu Odbudowy, o który pani pyta, no to ja tutaj przypomnę, jak to było z Eurolandem. Otóż Polska, nie będąc nawet w strefie euro, musiała zapłacić, będąc wtedy jeszcze krajem biedniejszym niż Grecja, z obecnego rządu PKB, produkt krajowy brutto, na głowę mieszkańca w Polsce, tak powiem, już jest wyższy niż w Grecji. Polska przecina Grecję pod względem, tak jak ostatnio również Portugalię. Ale wtedy ta biedniejsza od Grecji Polska musiała w ramach solidarności ze strefą euro, chociaż w niej nie byliśmy, podkreślam, nie jesteśmy, mam nadzieję, że nie będziemy długi czas. Polska musiała też tam miliony euro płacić. Podobnie zresztą na przykład Słowacja, która płaciła znacznie więcej niż Polska, ponieważ była członkiem, jest członkiem Eurolandu, strefy euro. Więc to oczywiście to jest realny problem. Rzecz w tym, że ta sprawa nie jest jeszcze do końca jasna i rozstrzygnięta, ponieważ nie wiadomo, które kraje i na jaką skalę korzystają z tych oferowanych podwyżek. Jest charakterystyczne to ostatnie zdanie, że na przykład Francja, to jest na trzecim, czwartym miejscu w tej chwili, gdy chodzi o beneficjentów tych wszystkich trzech kranów finansowych, czyli budżetu unijnego 7-letniego, ekologicznego funduszu transformacji i właśnie Recovery Fund, Funduszu Odbudowy. na pierwszym miejscu są Włochy, potem Hiszpania, trzecie, czwarte miejsce egzekwo Polska i Francja. Otóż Francja robiła wszystko, aby jak najwięcej dostać tych środków bezpośrednich, a jak najmniej pożyczać. No pewnie nie przypadło.
Ryszard Czarnecki, europoseł, były wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, naszym Państwa gościem. Prosimy, kolejny telefon. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Leszczyńska.
Teraz i zawsze.
Jerzy z Bydgoszczy, dzwoni.
Prosimy, Panie Jerzy.
Panie pośle, ja mam takich kilka pytań. Dlaczego w ogóle żeśmy weszli do tej Unii Europejskiej? Ja słyszałem kiedyś tam w nocy na Radiu Maryja, to w latach 2000 coś tam z groszem, 2003 chyba czy 2004. Jeden biznesmen ze Stanów Zjednoczonych, w ogóle jakaś grupa tam się wyliczyła, że Polska gdyby od razu przejęła władzę po 89 roku, gdyby nie Balcerowi, czyli ta cała świta tam komuniści z komunistami, czyli Pawlak PSL, pseudo-PSL i komuniści, to ten kraj by nie był tak zniszczony, mało tego, to tam była fura pieniędzy. Prawdopodobnie byśmy byli najbogatszym krajem w Europie. Gdyby tylko odpowiednio zacząć zarządzać tymi przedsiębiorstwami, które zostały zniszczone. Bo to były wszystkie przedsiębiorstwa państwowe, czyli nasze, Polaków. I dziś nie mielibyśmy problemu z Unią Europejską. Bylibyśmy samodzielnym krajem. Dlatego ja też głosowałem nie za wejściem do Unii Europejskiej. Bo już o tym właśnie wiedziałem. O to było przed 2004 rokiem. Także chciałbym usłyszeć Pana zdanie.
Dziękujemy,
na ten temat.
Panie Jerzy, za głos, za pytanie. Prosimy, Panie Przewodniczący.
Po pierwsze, chciałem tak, myślę, bardzo wprost i szczerze powiedzieć, że jednak myśmy wchodzili lat temu 16 do innej Unii niż tak to jest teraz. Bo nam przekonywano do projektu europejskiego, który może wtedy wyglądał inaczej, a może miał wyglądać. I naprawdę, jeżeli porównamy to, co nam wtedy mówiono, że na tym skorzystają polskie uczelnie, że będziemy korzystać z programów naukowych, badawczych, to potem się okazało, że głównymi beneficjentami programów badawczych największe granty idą na uniwersytety w Europie Zachodniej, także brytyjskie, kiedyś Wielkobrytania była jeszcze w Unii, ale francuskie, niemieckie, holenderskie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast były takie programy naukowe typu na przykład Galileo, program kosmiczny, gdzie no, naprawdę biedna Polska, wtedy jeden z paru najbiedniejszych krajów Unii Europejskiej, dopłacała więcej w formie spłatki na ten program, niż stamtąd miała środków na badania w tym obszarze. I możemy takich przykładów także w sferze, nazwijmy to, moralno-obyczajowej podać cały szereg. Więc naprawdę tutaj nastąpiło, nie wiem, czy pewne oszustwo, ponieważ jest tutaj sytuacja, w której ta Unia obecna jest inna, już nie mówiąc, że obecna Unia jest kompletnie inna niż ta europejska wspólnota węgla i stali, którą powoływali politycy katolicy, chrześcijańscy, obrońcy życia dzieci nienarodzonych, jak Włoch Ecce de Gasperi czy Francuz urodzony w Luksemburgu Schuman. Natomiast myślę też, że trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć, że to Unia się zmienia, Polska w Unii się mniej zmienia i myślę, że to jest pewna nasza wartość, że my tym pewnym modom jednak, modą w cudzysłowie, nie ulegamy.
Kondycja Unii Europejskiej. W 2004 roku wstępujemy w struktury Unii Europejskiej. Początek przemian w Polsce to 89 rok, czyli wstępujemy po 15 latach od przemian. No i teraz jesteśmy 16 lat po. Zarówno i Polska, i Unia Europejska, i świat w tym czasie zmienił się i trudno też mówić, co byłoby, gdybyśmy postąpili inaczej. Panie Przewodniczący, Unia Europejska, Stany Zjednoczone to kolejne pytanie, no, na takie 3 minuty i jednocześnie No pozostańmy przy tym na 3 minuty.
Myślę, że dzisiaj to bardziej Europa potrzebuje Ameryki niż Ameryka Europę. Ja pamiętam taki dokument przygotowany przez Unię Europejską. Ona nazywała się Strategia Lizbońska. On przewidywał, że w roku 2010 nie mniej, nie więcej, tylko Unia prześcignie Amerykę, gdy chodzi o rozwój gospodarczy. Oczywiście Ameryki żeśmy nie prześcignęli. Myśmy jako Europa, jako stary kontynent przegrali rywalizację ekonomiczną z Azją, która nas dawno przegoniła. Ja jestem tutaj wielkim zwolennikiem współpracy euroatlantyckiej, współpracy z USA, ponieważ no, jednak ten system wartości, ten przynajmniej początkowy, jest wspólny. To nam się opłaca w wymiarze bezpieczeństwa. Tutaj a propos, bo Polska także dlatego wstąpiła do Unii, bo wielu z nas uważa, że kraj, który nie jest Norwegią, nie śpi na ropie, nie jest Szwajcarią, nie jest rynkiem bankowym, nie jest daleko położoną od Europy Islandią, a te kraje odrzuciły wejście do Unii Europejskiej, że taki kraj, lądów takich, powiedziałbym, geopolitycznych, lepiej, żeby zatrzymał w Unii Europejskiej. Tak wiele osób uważało i dalej uważa. I trzeba to szanować. Te relacje europejsko-amerykańskie, europejskie są bardzo ważne. Nie rozumiem lewicy zachodnioeuropejskiej, która jest taka, powiedziałbym, amerykańsko-fobiczna, która Ameryki nie znosi. Zwłaszcza za Trumpa, ale generalnie w ogóle. W interesie Polski jest to, a Polska jest w tej chwili sojusznikiem numer jeden USA w Unii po Brexicie, po odejściu Wielkiej Brytanii. I też się Polski jest to, żeby te relacje euroatlantyckie, relacje Polski i Unii Europejskiej z USA były jak najbliższe.
Marta Lempart wraz z aktywistkami ekologicznymi przed Radą Europy manifestowała, ma spotkać się z Donaldem Tuskiem. Jak pan ocenia takie spotkania?
Przepraszam bardzo.
Marta Lempart i Donald Tusk, aktywistki ekologiczne razem przed Radą Europy.
Ja tutaj odpowiem tak zaskakująco, bo klasykiem lewicy, takim pisarzem Tadeuszem Bojem Żeleńskim, który obejrzał kiedyś pewną sztukę, była to gałązka rozmarynu Nowakowskiego i napisał: nic w życiu nie było mi oszczędzone. Więc to mój najkrótszy komentarz do tej informacji.
Bardzo gorąco dziękujemy. Ryszard Czarnecki, eurodeputowany, były wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego. Dziękuję panie pośle, dziękuję panie przewodniczący.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję również państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.